słuchasz Weszło FM.
Mela, lovely cushion header. Bergero! Oh, you're muted! What a head, son! What a head! Balotelli! Aguero! Beckham crosses from the left. Right footed. It's a clear header! And it's in the left! Solskjaer has won the European Cup for Manchester United!
I can't believe it. Football, bloody hell.
Halo, halo, kilka minut po godzinie 13. Futbol Bloody Hell, witam wszystkich bardzo gorąco i serdecznie. Przed mikrofonem Wojciech Piela. Jak zawsze o tej porze w poniedziałek rozmawiamy sobie o tym wszystkim, co najlepsze w angielskiej piłce, o Premier League, a w ten weekend działo się sporo. Przede wszystkim pierwsza porażka Manchesteru City i wielki triumf Chelsea. 2-0 wygrała ekipa Mauricio Sarriego, ale też przed nami emocje w Lidze Mistrzów. Liverpool, nowy lider Premier League, będzie walczył o awans w meczu z Napoli. Tottenham z kolei jedzie na Camp Nou też walczyć o awans do 1/8 finału. O tym wszystkim porozmawiam sobie z moimi gośćmi. Silna ekipa z Canal Plus. Przemysław Pełka, witam serdecznie, Przemku.
Dzień dobry.
I Grzesiek Kaczmarczyk. Cześć, Grzesiek.
Cześć, dzień dobry.
Słuchajcie, no to nie wypada nie zacząć od tego, co się wydarzyło na Stamford Bridge. Zwycięstwo 2-0 Chelsea. Pep Guardiola po tym meczu mówi, że mimo tego wyniku, no to nie może być niezadowolony z występu swojej drużyny, bo oprócz 5-8 minut tam na koniec pierwszej połowy, zresztą pierwszy strzał N'Golo Kanté, pierwszy strzał Chelsea w ogóle zakończył się bramką, to City spełniało te wszystkie założenia. No ale faktem jest, że Chelsea, może to nie jest sensacja, no oczywiście, no Chelsea też oczywiście fantastyczna drużyna, ale mało kto, łącznie chyba z Sarim, tak po tych przedmeczowych wypowiedziach się spodziewał, że może tak się wydarzyć, że oni wygrają, bo dużo było tego szacunku ze strony Włocha, a jednak udało się City pokonać. Co tam się wydarzyło, jak to jest możliwe?
Tak, pierwszy strzał przyniósł gola, pierwszy rzut rożny drugiego gola i w zasadzie i bardzo dobra gra defensywna Chelsea spowodowała, że City te sytuacje, które sobie stworzyła, nie potrafiła zamienić na bramki. No na pewno słabszy dzień miał David Silva. To moim zdaniem jeden z powodów. Drugi powód to oczywiście nieskuteczność pod bramką, wynikająca po pierwsze z absencji Aguero, po drugie z bardzo przeciętnej formy mimo wszystko Gabriela Jesusa, który w tym spotkaniu nawet nie wyszedł w pierwszej jedenastce. No i te sytuacje, które miał Sané i Sterling przede wszystkim, zmarnowane przez obu skrzydłowych. Sterling wiadomo jako fałszywa dziewiątka. Ale mimo tego wydaje mi się, że City zagrało mecz taki, jakiego mogliśmy się spodziewać. Niesamowity pressing, niesamowicie potrafią, najlepiej w Anglii potrafią to robić i tak praktycznie przez całą połowę zanosiło się na to, że w końcu w którejś akcji się uda, a tymczasem Chelsea przeprowadziła genialną kontrę, zapoczątkowaną, mówi się o piłkarze meczu, w ogóle stała Spiliqueta. Miał naprawdę fantastyczny mecz, ale obok niego grał David Luiz, który też zagrał jeden ze swoich najlepszych meczów w tym sezonie i on był tak naprawdę tym pierwszym ogniwem, który dał Chelsea szansę na zdobycie gola. Piękny przerzut i ta kontra, która później skończyła się z świetnym strzałem N'Golo Kanté. Natomiast Chelsea, żeby wygrać to spotkanie, musiała zagrać idealnie w defensywie i myślę, że to się po prostu tego popołudnia wydarzyło. Mieliśmy pewne wątpliwości, bo wiemy, jak wyglądała gra Chelsea, jaka była nierówna ta gra w ostatnich, powiedzmy, dwóch tygodniach. Bardzo słabo wypadli z Tottenhamem. Coś im się stało w meczu z Wolverhampton po 60 minucie.
Zapaść.
Średnio wyglądali też w sumie w drugiej połowie meczu z Fulham. Także generalnie tych takich argumentów przemawiających za Chelsea było stosunkowo mało. Zwłaszcza, że no wiadomo, jak przyjeżdża mistrz Anglii i drużyna, która ślubuje rekordy, to trudno upatrywać Chelsea w roli faworyta, ale tak jak powiedziałem, zagrali doskonale w defensywie, ten najtrudniejszy moment, czyli całą pierwszą połowę w zasadzie przetrwali, a w drugiej połowie już wyglądało to lepiej, już jakby nabrali pewności siebie, już ten gol spowodował, że też Willian był bardziej aktywny, bardziej widoczny, zresztą sam Willian mógł zdobyć.
No ale Luis zdobył tą bramkę w takim dobrym momencie, bo tam też wydawało się, że City może w końcu coś jeszcze przycisnąć.
Tak, no widać jak cienka linia to jest czasami w futbolu, bo rzut rożny, pierwszy rzut rożny dla Chelsea tak naprawdę tego rzutu różnego nie powinno być. Więc gdyby to była 70 któraś tam minuta, więc przy stanie 1-0 jeszcze wcale Chelsea nie była pewna, że ten mecz wygra. No. Także czasami po prostu trzeba mieć troszeczkę szczęścia i akurat w tej jednej sytuacji Chelsea miała szczęście, natomiast nie zrzucałbym tego wszystko na karb szczęścia. Chelsea bardzo mocno zapracowała na to zwycięstwo. Sarri przed tym spotkaniem nawet mówił, że w dwumeczu przeciwko drużynie Guardioli albo na dłuższym dystansie w meczach przeciwko drużynie Guardioli to Chelsea generalnie nie ma zbyt wielu szans, ale w jednym pojedynczym przypadku takie szanse zawsze można znaleźć i tak się stało.
Tak, ja się nie dziwię Guardioli, że powiedział, że jest dumny ze swoich piłkarzy, bo gdybyśmy rozegrali tę pierwszą połowę 10 razy, to myślę, że 7 razy City wygrywałoby więcej niż nawet jedną bramką do przerwy. W dwóch przypadkach może byłby remis, a w jednym ta jedna udana kontra Chelsea dałaby jej prowadzenie. Fajna statystyka, podanie Hazarda do Kante, asysta Hazarda do Kante, to było jedno z 6 podań, celnych podań Chelsea w tej final third, czyli tej ostatniej tercji przy boiska, przy polu karnym rywala. City takich podań wymieniło 53. Wiadomo, tak jak Przemek mówił, żeby Chelsea mogła tutaj wygrać z Manchesterem City, Maurizio Sarri musiał troszeczkę zmienić swój plan. On też na samym początku uchodził za takiego dogmatyka, który mówił, że on nie porzuci nigdy tej gry opartej na posiadaniu piłki. Tu okazał się trochę bardziej elastyczny, być może również dlatego, że rok temu z Napoli wiedział po prostu, do czego jest zdolna drużyna Guardioli. Trochę cofnął Chelsea, wiadomo, chociaż też nie powiedziałbym, że cały ten plan dotyczący pierwszej połowy był po prostu maestrią taktyczną Sariego, a nie pewnego rodzaju nieudolnością City wykorzystania swojej przewagi, bo nie sądzę, żeby Sarri z premedytacją zakładał sytuację, w której przy piłce jest Kante, Jorginho czy ktokolwiek inny i wokół niego znajdowało się 4 piłkarzy City i właściwie kompletnie zostali rozbrojeni piłkarze The Blues. Musieli gdzieś posyłać te piłki w strefę tak naprawdę donikąd. I mam wrażenie, że być może Sarri faktycznie zakładał to wycofanie, ale nie aż tak mocno, nie spodziewał się, że aż tak mocno będzie presowało City.
Nie, oczywiście to była gra, którą wymusiła gra Manchesteru City. No, przecież straty, jakie notował Jorginho, Kante, Hazard pod własnym polem karnym, tych strat było naprawdę sporo. To, że to się nie zakończyło poważniejszymi konsekwencjami, to po prostu sporo szczęścia przy Chelsea, bo w pierwszych 15 czy 20 minutach ta druga linia Chelsea wyglądała jak naprawdę jaka trochę zbieranina. Ale to wynikało przede wszystkim z niesamowitego pressingu, jaki potrafił, bardzo wysokiego pressingu, jaki potrafił zastosować zespół Guardioli, o czym oczywiście wszyscy wiedzą i Sarri, tak jak Grzegorz powiedział, ja myślę, że był przygotowany na to, że będzie w odwrocie, ale nie aż takim oczywiście jest jedna statystyka, która pokazuje, że jest ktoś lepszy od drużyny Guardioli, to jest ten czas przy piłce, ta liczba wymienionych podań, w tym Chelsea jest lepsza od City, więc można było założyć, że to będzie takie spotkanie, w którym jedna i druga drużyna będzie miała trochę tak piłki po 50%, ale ja akurat robiłem spotkanie z Napoli w Lidze Mistrzów, to, które Sarri przegrał i oni tam po prostu stali kompletnie rozbrojeni przez 60 minut, nie mieli nic do powiedzenia. Potem się trochę sytuacja na boisku zmieniła i była nadzieja, że oni coś z tego meczu wyniosą. Ale gdyby zestawić te mecze, oczywiście inni piłkarze, inne kluby, ale gdyby zestawić te dwa spotkania, to widać wyraźnie, że Sarri wyciąga wnioski. Pamiętam też spotkanie z Community Shield i tam Chelsea też nie istniała. Także jakby zestawić te spotkania, które on wcześniej rozgrywał, z tym, które rozegrał teraz w sobotę, to wydaje mi się, że może być z siebie zadowolony, może być zadowolony też ze swoich piłkarzy, którzy po prostu nawet jeżeli założymy, że mieli trochę szczęścia, to zrealizowali swój plan.
I tak można teraz powiedzieć, że istnieją dwie szkoły pokonania Manchesteru City. Oczywiście brzmi to dość trywialnie i oczywiście trudniej to zrobić, łatwiej powiedzieć, natomiast jedna szkoła to zakłada zdominowanie dominującego pressingiem City, tak jak zrobił to Liverpool w Lidze Mistrzów, chociażby, ale wtedy ta dominacja, wiadomo, że takiego pressingu nie da się utrzymać przez cały mecz, więc ta dominacja musi zostać sfinalizowana, skapitalizowana bramkami.
Tak jak Liverpool, trzeba tak jak Liverpool, wtedy, bo jak tak, tego nie
albo
zrobić,
tak jak Monako w rewanżu Ligi Mistrzów w 2017 roku, tam wtedy też połowa taka, w której City nie istniało, 2-0 dla Monako. Druga szkoła to szkoła, którą widzieliśmy teraz w sobotę, czyli przetrwanie, choć wiadomo, że trudniej byłoby to wykonać z Aguero na dziewiątce, z Dawidem Silvą w formie, tak jak wspomniałeś, Przemku.
No i z Kevinem De Bruyne też.
Tak, i to wymaga z kolei też idealnej postawy linii obrony. Akurat dobrze trafiła Chelsea, że trójka z czterech obrońców stanęła na wysokości zadania. Wiadomo, tu akurat cyfra 3 nieprzypadkowo, bo numer 3, wiadomo, grał na swoim poziomie.
Tak.
W momencie, kiedy Sterling zrobił z niego wiatrak, to pomyślałem sobie, no nie, to się nie może dobrze skończyć. Natomiast na jego vis-a-vis po drugiej stronie Azpilicueta łatał wszystko. No i David Luiz zagrał taki mecz, na jaki wszyscy liczą i na takim poziomie, jakiego wszyscy od niego oczekują.
On chyba na takim poziomie grał w tej pierwszej fazie u Conte, że tak. Conte go odkurzył, odświeżył i wszyscy mówili, o, David Luiz, bardzo dobry obrońca, prawda? Zaczął raczej przypominać takiego gościa, którego trudno minąć, takiego, który też stanowi
twardo
zagrożenie.
Twardo gra w obronie.
Tak, gra bardzo twardo, bo jest bardzo twardym obrońcą. A nie tego, który się potykał o własne nogi i robi klopsy.
Albo jakieś podania takie często, on też
no
ma
właśnie,
ryzykowne.
Także ten mecz naprawdę Dawidowi Luizowi wyszedł. No i tak jak powiedziałem, niebagatelny udział przy pierwszej bramce, no i oczywiście gol na 2-0, który zamknął drogę City do w sumie rekordu, bo oni mieli 14 wyjazdowych spotkań bez porażki. Gdyby udało się nie przegrać tego spotkania w Chelsea, to byłby ich rekord.
I jeszcze tak mam wrażenie, że z tego zwycięstwa Chelsea, z pozostałych drużyn, powinni cieszyć się najbardziej kibice, paradoksalnie nie Liverpoolu, tylko Arsenalu, bo jeżeli Manchester City, Pepa Guardioli miałby pobić jakiś rekord, albo wyrównać jakiś rekord, to oczywiście rekord Invincibles. Guardiola mówi, nie, my nie jesteśmy po to, żeby bić się z Invincibles, my jesteśmy po to, żeby zdobywać tytuł. Wiadomo, można śrubować jeszcze rekordy, można zdobyć ponad 100 punktów, można zdobyć ponad 100 bramek, można stracić poniżej 10 bramek w sezonie, ale to będzie już śrubowanie takich rekordów. Natomiast coś, co zrobił Arsenal w sezonie 3-4, jak widać, jednak okazuje się rekordem nie do pobicia.
No zdaje się, że Juventus ma taką szansę, żeby...
No tak, oni tylko... Tak.
No ale i Paris,
no i Liverpool, tak.
I Paris Saint-Germain. No, jeszcze Liverpool.
Jeszcze Liverpool,
ale Liverpool, pamiętajmy, będzie grał 3 stycznia mecz na Etihad. I, no i to, no jest, tak. To jest, myślę, krytyczna data dla obu tych zespołów i walki o mistrzostwo.
Mm-hmm. No właśnie, a propos Chelsea, no to też tutaj tego, co ty, Przemek, mówiłeś, no to sam Sarri właśnie zwraca uwagę po tym meczu, że najwięcej szczęścia, no to mieliśmy w tych pierwszych 25 minutach, kiedy no, trochę nie istnieliśmy na boisku i pokonaliśmy najlepszy zespół w Europie i nie ukrywa tutaj, że nie mieliśmy, że tutaj byliśmy jakoś zdecydowanie lepsi, że to szczęście też się przydało, ale teraz ważne jest to dla Chelsea, aby utrzymać taki sam poziom ambicji i determinacji, no bo mówi, że teraz gramy z Brighton, no i to będą tak samo ważne 3 punkty, tak samo wywalczone jak w tym meczu i z tym Chelsea trochę ma problem i chyba nawiązywał też do tego meczu z Wolverhampton, że tam niewiele zapowiadało, aby Chelsea mogła przegrać do momentu straty pierwszej bramki, a jednak przegrali ten mecz i potem to są takie, no właściwie, jeżeli oni odpukać oczywiście dla kibiców Chelsea, by przegrali ten mecz z Brighton, no to de facto to zwycięstwo z City trochę się staje bezużyteczne, no bo wychodzą na zero.
Pewnie tak, no zwłaszcza, że Brighton to nie jest taki łatwy kąsek, zwłaszcza u nich, bo oni grają na wyjeździe,
no
ten mecz z Brighton. Brighton tam pokonywał nawet kilkukrotnie Manchester United, ale też i stawiał się Arsenalowi i zagrał ostatnio, no w sumie tam jak miał punkty zdobywać, to zdobywa je generalnie u siebie, także ten...
Teraz przegrali z Burnley na wyjeździe, tak?
Ale teraz przegrali, ale oni często przegrywają na wyjeździe, tak. I większość swoich punktów gromadzą jednak na swoim
stadionie. No u siebie 4 zwycięstwa już w tym sezonie,
grają
jedna porażka.
Tak, grają bez swojego najlepszego strzelca Glena Murraya. Tam
Andone się
tak,
też
w odpowiednich
objawił.
Momentach się pojawił Andone, zdobył dwa gole, dość istotne. No ale mimo wszystko... Tak, ten zespół przede wszystkim punktuje na swoim boisku i myślę, że to nie będzie wcale łatwy mecz dla Chelsea. Oczywiście mogą spokojnie się do tego spotkania przygotować, bo sytuacja w Lidze Europy jest klarowna. To samo ma Arsenal, to samo ma oczywiście United i City, natomiast w innej sytuacji jest Liverpool, który jako w zasadzie jedyny musi koniecznie wygrać swoje spotkanie. Tak więc teraz tak, był natłok zdarzeń, były trzy kolejki w odstępie 9-10 dni, czy nawet w sumie 7 dni dla niektórych. Trzeba było tych meczów zagrać bardzo dużo, stąd bardzo dużo rotacji, bardzo dużo też... Wydaje mi się, jak to w takich sytuacjach, to pewnie w tej przerwie świątecznej też będziemy mieli do czynienia z podobną sytuacją. Kilka takich niespodziewanych, zaskakujących rozstrzygnięć, więc teraz wydaje mi się, że sytuacja wróci do normy i będziemy raczej oglądali Chelsea w takiej dyspozycji jak sprzed, powiedzmy, tam 2-3 tygodni. Tak? Raczej Hazard też powinien już być, już daje symptomy tego, że wraca powoli do dobrej
dyspozycji. No właśnie, powiedziałeś tutaj o tym Hazardzie, a no też w tym meczu zagrał na tej fałszywej dziewiątce.
Zagrał, nie cieszył się z tego powodu, widziałem jego wypowiedź później dla BBC, to tam powiedział, że okej, no wiedział już, jak, z czym to się je, bo już u Conte musiał grać na tej pozycji.
Ale wtedy mu się to nie za bardzo podobało.
No i
nie wychodziło mu też za bardzo.
Tak, ale widać było wyraźnie, że też to był pewien plan, że wszyscy musieli pracować mocno w defensywie, że wszyscy musieli zrealizować swoje zdania na boisku, że bardzo mało kontaktów z piłką Hazarda raczej nie zadowala.
No i tak dwie asysty zrobił.
Ale dwie asysty zrobił, ta jedna oczywiście z rzutu rożnego, ale tak jak powiedział, no to jest trudna praca też do wykonania. Gra na tej dziewiątce, żeby przytrzymać piłkę, żeby włączyć resztę ofensywnych piłkarzy do gry. Świetnie robi to Giroud, chociaż często się na niego marudzi, to jednak jest w tym naprawdę dobry i dzięki temu też skrzydłowi mają potem łatwiejsze życie, Hazard w szczególności, więc no teraz był w innej roli, wywiązał się z niej dobrze, ale myślę, że to mimo wszystko był incydentalny przypadek, że on tam zagrał na tej dziewiątce, bo raczej będziemy go oglądać w swojej normalnej roli, kiedy dostaje dużo piłek na boku, kiedy ma więcej miejsca, może się rozpędzić, dryblować, czyli robić to generalnie, do czego jest stworzony.
Tylko wciąż nie wiadomo, kogo wtedy obsadzić w ataku. Czy Moratę, czy Giroud. Może Sarri będzie jednak w stanie zaeksperymentować z tym Hazardem jako fałszywą dziewiątką, bo teraz ta seria meczów Chelsea jest dość długa, jeżeli chodzi o rywali takich ze środka przeciętnych, powiedzmy, z środka czy z dolnych rejonów tabeli, więc być może w jednym z takich spotkań też da mu szansę. Sam jestem ciekawy, jak taki Hazard spisywałby się na dziewiątce w sytuacji, w której nie musi bronić, w której to drużyna, z którą będzie mierzyć się Chelsea, będzie grała tak jak Chelsea z Manchesterem City, czyli właśnie dużo biegania, dużo dobrej organizacji gry w defensywie i liczenie po prostu na wyprowadzenie jednej kontry. On też być może dobrze odnalazłby się między takimi zwarcie ustawionymi obrońcami ze względu na swoją ruchliwość.
A poza tym pamiętajmy, z kim oni grali. To był wyjątkowy mecz, wyjątkowa sytuacja. Natomiast Hazarda już oglądaliśmy na tej pozycji na początku sezonu, jak jeszcze nie mógł bądź nie chciał korzystać z typowej dziewiątki Sarri. Często mówi się podaje się przykład Mertensa, którego ze skrzydłowego przerobił w napastnika. Tam sytuacja była troszeczkę inna, bo on był zmuszony tak naprawdę. Tutaj zmuszony nie jest, bo ma takiego piłkarza teoretycznie, który mógłby na tej pozycji grać, no, ale wydaje mi się, że w meczach z łatwiejszymi przeciwnikami, kiedy będzie Chelsea miała zdecydowanie więcej czasu piłkę, kiedy to ona będzie dyktować warunki, tak jak zazwyczaj to robi, i przynajmniej 60% czasu przy piłce, to kto wie, to może ta koncepcja z trzema takimi mobilnymi piłkarzami w pierwszej linii, to będzie dobry strzał i można sobie poradzić będzie bez środkowego napastnika, ale cały czas wydaje mi się, że Chelsea jednak kogoś takiego potrzebuje, że to jest jedna z pozycji, na którą Sarri będzie próbował poszukać.
No tak, no bo wiesz, możemy tutaj chwalić tak Giroud za tą pracę, którą wykonuje, ale zarówno on, jak i Morata, no to problemem ich jako napastników jest to, że przede wszystkim strzelają mało goli i tutaj jest taka sytuacja, że trochę już według niektórych kibiców to jest wybór między dżumą i cholerą i dlatego...
Ale tak, ale wiesz, ale na przykład no, Giroud ma 4 bramki i 4 asysty. Morata w ogóle asyst nie ma, ale ma chyba 6 bramek, jeżeli dobrze liczę. 6 bramek, także... To jest taki zespół, wydaje mi się, w którym te bramki się gdzieś tam zawsze znajdą. Loftus-Cheek na przykład jest takim piłkarzem,
Loftus-Cheek to ostatnio w ogóle
niesamowitą strzelił. Serię, gra mało, a strzela dużo. No, wiadomo, że hat-trick z Batę Zbatę troszeczkę te statystyki podniósł, ale, ale generalnie na tę liczbę minut rozegranych, 6 zdobytych goli, to jest naprawdę świetny wynik. Zresztą ja jestem od...
No Giro też głównie w lidze
od czasu, kiedy go zobaczyłem jeszcze w Crystal Palace, to generalnie jestem fanem tego piłkarza. Moim zdaniem jest świetny, ma fantastyczne warunki, potrafi naprawdę dużo więcej niż się ludziom wydaje. Natomiast wydaje mi się, że tak, że Sarri będzie poszukiwał jakiegoś jednego wzmocnienia, prawdopodobnie to będzie pozycja napastnika, nie będzie tych wzmocnień za dużo, on wyznaje zasadę raczej nauczania, a nie kupowania i po prostu sam to zresztą powiedział wprost, że on potrzebuje czasu do tego, żeby swoich zawodników przestawić na inne myślenie, przestawić na inną koncepcję gry niż ta, która była do tej pory, i wcale nie potrzebuje dodatkowych piłkarzy, bo to w niczym mu nie ułatwi jego zadania.
Mhm. Jasne. Słówko jeszcze o City, tak zamykając temat tego meczu. To jest takie starcie, które może martwić Pepa Guardiolę na jakąś dłuższą metę, czy jednak będzie trochę wypadkiem przy pracy, no bo tak tutaj mówimy o tym, że może czasami napastnikom Chelsea brakować skuteczności. No tutaj też teraz w meczu z City chyba zabrakło tego jednak Sergio Aguero, a to też pokazuje, w jakiej teraz słabej formie, i to też wejście na boisko, to co pokazał, mówię o Gabrielu Jesusie, że no nawet w takiej sytuacji, kiedy to Aguero przez problemy zdrowotne nie może zagrać, no to Guardiola kombinował tam jakoś inaczej. Ostatecznie mogło się to, powinno się tam to skończyć bramkami, ale no jednak jest zero na koncie i jest to jakiś tam pewien problem.
Chyba tak, jedyne co może martwić Guardiolę, to, że jednak zespół jest uzależniony od Aguero. Kojarzymy Jesusa, patrzymy na niego też przez pryzmat ubiegłego sezonu, czy jeszcze poprzedniego, gdy wchodził do Premier League. On stanowił wtedy to ogniwo dodane i jeżeli dostawał szansę, to raczej z niej korzystał. Natomiast w tej chwili nie wiem, z czego to wynika. Być może z tego, że Guardiola za bardzo postawił na Aguero, ale z drugiej strony przecież on i tak go ściąga w wielu meczach po 60 minucie, więc ten Jesus powinien mieć swoje szanse.
Pamiętam, on na mundialu też zawodził, więc to może już jakaś dłuższa perspektywa, że jakąś ma zapaść.
Być może, to tak jak zrzymamy się na Moratę, to być może Jesusa też dopadło coś w tym stylu. No i widzieliśmy, że Chelsea bez dziewiątki wyglądała lepiej.
To był w końcu taki mecz, tak jak
City
do tej pory żeśmy mówili, że właśnie to, jakim mocnym zespołem jest Manchester City, widać najlepiej po tym, że nie widać w ogóle braku Kevina De Bruyne, też nie widać braku innych zawodników, jak wypadają, no bo to jest tak szeroka kadra, że ktokolwiek by tam nie wskoczył, to i tak da odpowiednią jakość. Do tej pory tak było, ale to był taki mecz, gdzie no jeszcze przy tej słabszej postawie Davida Silvy uwypuklił się ten brak Kevina De Bruyne i Sergio Aguero, że to jednak nie jest drużyna rzeczywiście taka w 100% idealna, że ona, jak się jej wyrwie pewne zęby trzonowe, no to też po prostu traci na tym.
Tak, tak, ale to tak można powiedzieć o absolutnie każdym. O każdym. Każdy klub liczący się na świecie ma jakichś kluczowych zawodników, których po prostu nie da się za bardzo zastąpić, i w dłuższej perspektywie te braki są widoczne. Mówicie o Aguero na pewno, o braku Kevina De Bruyne. Ja myślę, że do tego należałoby dorzucić jeszcze Benjamina Mendiego, który jest bardzo...
Fabian Delf też tam nie bardzo zagrał ważnym, dobrego spotkania.
Tak, jest bardzo ważnym piłkarzem, bo to zupełnie powoduje, że City gra inaczej wygląda ta lewa strona. I myślę, że to też jest nie bez znaczenia. No, Mendy wróci gdzieś tam na przełomie pewnie stycznia i lutego, więc jeszcze przez pewien czas Delf bądź Zinchenko będą mieli pole do popisu i pewnie też Leroy Sané, bo to skutkuje tym, że jego będziemy regularnie oglądali na tej stronie. Natomiast tak, no, na pewno Guardiola jest takim menedżerem, który potrafi zarządzać zespołem. To też widać, jakbyśmy zestawili Liverpool z Manchesterem City, to widać, że więcej rotacji na kluczowych pozycjach, że nie boi się tych zmian robić, bo ten zespół i tak mimo wszystko sobie radzi. W sumie zagrało 21 piłkarzy, więcej niż wykorzystał na razie Klopp w Liverpoolu. Ci piłkarze też mają mniej minut w nogach niż gracze Liverpoolu. Także wydaje mi się, że takie niuanse za chwilę zaczną grać rolę gdzieś mniej więcej w grudniu, styczniu, kiedy ten natłok meczów jest bardzo duży. Liverpool ma o tyle jakby łatwiejszą sytuację, że nie gra w Pucharze Ligi, więc ten jeden mecz im odpada. Natomiast wydaje mi się, że największym zagrożeniem Manchesteru City jest to, że nie ma następcy czy zastępcy dla Fernandinho. On gra wszystko od dechy do dechy. Nawet Laporte dostał wolne w jednym ze spotkań ostatnio z Watfordem. A Fernandinho nie. Fernandinho gra po prostu oddechy do dechy i
tam nie ma za bardzo kogo wstawić. Tam kiedyś pamiętam był taki, podobnie się nazywał Fernando, tak? Oni się trochę wymieniali.
Gra teraz... świetnie Fernandinho, ale boję się, to już jest jakby nie mój problem, to jest problem Guardioli, ale jeżeli coś się stanie Fernandinho, albo nazbiera za dużo kartek,
czy może tam ewentualnie próbować Gündogana, nie? Ale to też trochę innego rodzaju zawodnik.
To nie jest, to już jest inna, inna bajka wtedy.
Do rozbijania ataków.
No, no właśnie, i teraz to jest po prostu moim zdaniem największe zagrożenie dla City w tym momencie.
No tak, zwłaszcza, że Fernandinho też już ma trochę lat na karku, 33, więc zawodnik, który też odczuwa z każdym sezonem coraz bardziej te trudy. Zobaczymy, no tutaj też Guardiola będzie musiał jakoś to wszystko rozegrać. Teraz City ma mecz w Lidze Mistrzów, ale to jest taki właściwie mecz,
raczej który... odpoczynek dla tego.
Tak, tak. Tak, właśnie zobaczymy mecz z Fernandinho, no jeżeli on nawet w takim meczu jak z Hoffenheim teraz pewnie będzie grał, no to też pokazuje, że trochę tam nie ma kim rotować akurat na tej pozycji. Zamykamy temat meczu na Stamford Bridge, przechodzimy do starcia Liverpoolu z Napoli, bo mamy nowego lidera Premier League po tej kolejce. Liverpool, który cały czas konsekwentnie gromadzi te punkty, konsekwentnie gromadzi czyste konta w Premier League. Można powiedzieć, że na razie sezon, jeżeli chodzi o zdobycz punktową, no jak z bajki dla kibiców Liverpoolu, ale no wiele trudniej idzie im w Lidze Mistrzów. 3 spotkania wyjazdowe przegrali. No teraz będą grać na Anfield i to jest chyba ten taki największy atut, i też o tym mówi Danny Murphy, że po prostu jak to Anfield ryknie, no to muszą sobie przypomnieć chociażby te mecze, no inna drużyna zupełnie, ale kibice mogą pamiętać te starcie z Olympiakosem. Zresztą niedawno mieliśmy rocznicę tej bramki Stevena Gerrarda, które właśnie tutaj chociażby w dżingielku słynny komentarz też mieliśmy. Jakiego meczu wy się spodziewacie i no, czy tutaj ten scenariusz zakładający, że Liverpool, lider Premier League, będzie grał na wiosnę w Lidze Europy, jest dla was realny?
Myślę, że jest realny. Carlo Ancelotti już zapowiada, że nie zamierza się cofać, że nie zamierza parkować autobusu, bo wie, do czego to po prostu doprowadzi. Nie chce oddawać Liverpoolowi inicjatywy, woli pójść na ostre noże, zagrać, i wydaje mi się, że...
No może w to mi graj dla Liverpoolu, bo wiesz, oni też nie często lubią, znaczy nauczyli się trochę rozbijać te defensywy, ale pamiętamy, że jednak oni jak tak idą na wymianę ciosów, chociażby tak jak z Manchesterem City, no to też czasami potrafią wykorzystać te przestrzenie, które będą się w obronie tworzyć.
Tak, z drugiej strony w meczu w Neapolu Liverpool był kompletnie bezradny, nie oddał nawet
celnego strzału.
I tu znowu wracamy do magii Anfield. Czytałem w książce o Jurgenie Kloppie fragment o spotkaniu z Borussią Dortmund, też już za kadencji Kloppa, to słynne
4-3,
że Hans-Joachim Watzke wręcz miał za złe Kloppowi to, jak bardzo potrafił ponieść za sobą trybuny i jak bardzo potrafił je zwrócić przeciwko rywalowi, a podnieść Liverpool. I wydaje mi się, że teraz Klopp nie będzie musiał tego robić specjalnie zachęcać kibiców, żeby to zrobili. Oni rozumieją, jaką mają rolę do odegrania, i na pewno, jeżeli ten czynnik pozaboiskowy ma odegrać rolę, to myślę, że o to Klopp martwić się nie musi. Bardziej o to, jak zneutralizować Insigne, Fabiana Ruiza, Alana.
No właśnie, ta kwestia też tej defensywy, no bo jak patrzymy sobie na liczby, no to wygląda to w tym sezonie fantastycznie, jest tylko 6 straconych goli, ale no to też jest ekipa, która mam wrażenie jest do ukąszenia i po prostu czasami, nawet ten mecz z Burnley w środku tygodnia pokazał, że to Maddison miał swoje dobre interwencje, derby z Evertonem, to jest ten taki największy skarb mam wrażenie, i tak jak mówimy o piłkarzach nie do zastąpienia w Manchesterze City, no to Liverpoolu też byśmy takich ich znaleźli, na pewno jest to Alisson i muszą po prostu mieć się na baczności cały czas zawodnicy Liverpoolu.
Tak, Liverpool się zmienił. Liverpool przede wszystkim, wydaje mi się, że nie będzie chciał iść na wymianę ciosów. Tylko jeden taki mecz w tym sezonie zagrali z Paryżem u siebie, gdzie faktycznie się działo, że te akcje szły w jedną, drugą stronę i było tak trochę dużo emocji, a mało
wyrachowania,
za mało pragmatyzmu w grze, ale to był jedyny taki mecz Liverpoolu. On się zmienił. Zmienił się dlatego, że po prostu on nie musi aż tak podejmować takiego ryzyka jak wcześniej. Nie musi tak ryzykować, nie musi grać tak wysokim pressingiem, bo po prostu jest zdecydowanie lepszy w defensywie, gdzie szefem jest Van Dijk. No i wspomniałeś już Alissona, najlepszego w tej chwili bramkarza, najskuteczniejszego bramkarza w lidze. On broni 86% strzałów, no to jest, nawet jeżeli coś tam zawodzi w grze obronnej Liverpoolu, to jednak jest ten Alisson, który w zasadzie nie popełnia błędów, nie licząc tam jednego w meczu z Leicester, ale, ale ta defensywa to jest ostoja, ostoja Liverpoolu. No jeżeli do tego dorzucimy widać, że robiącego chyba postępy mimo wszystko cały czas Salaha, znaczy jeżeli chodzi o formę, bo ta, ta była taka nie do końca jasna, nie było takich spotkań, takich ewidentnych spotkań, w których Salah tak, no to, rozwalał defensywę.
To był taki mecz, na który ludzie mający na kapitanie w fantasy, czyli ja, czekaliśmy
tak,
i w końcu.
On tylko dwa takie mecze zagrał w tym sezonie, w których zdobył więcej niż jednego gola i to był właśnie ten mecz. Tak, ale mówię o lidze.
O lidze.
Liga Mistrzów faktycznie to jest w ogóle trochę inna sytuacja, bo oni tam, jeżeli byśmy zaczęli wymieniać mecze, w których Liverpool nam się nie podobał albo zawiódł, to były to mecze wyjazdowe Champions League, w zasadzie każdy.
Tak.
Także, ale tutaj grają u siebie, więc sytuacja jest trochę inna, u siebie są
wyjątkowo. Ale bardziej się spodziewacie, że to będzie właśnie, bo wiemy jakie scenariusze ja myślę, dają Liverpool 1-0, czy bardziej właśnie to, że mogą ewentualnie wygrać 3-1, czy tam tą różnicą.
Ja myślę, że Liverpool zagra, spróbuje zagrać w wyrachowanie.
Na 1-0.
I nie będzie się rzucał rywalowi do gardła, tak spokojnie, swoje szanse na pewno będzie miał w tym spotkaniu, zawsze ma. I po prostu wydaje mi się, że będzie grał tak jak dotychczas w lidze w większości spotkań, czekał na swoją szansę i za którymś razem pewnie ją wykorzysta, bo no, Liverpool chyba tylko w meczu z Manchesterem, na pewno tak, tylko w meczu z Manchesterem City nie potrafił zdobyć bramki. Mhm.
No właśnie, tutaj ten Mohamed Salah przebudzony, to też chyba taki zawodnik, na którego występ czekamy, żeby tego wieczora zaprezentował to, co najlepsze.
No Mane prawdopodobnie Mane wróci, też. Więc troszeczkę inaczej będzie wyglądała ta druga linia, może inaczej wyglądać. Także...
A też ten Fabinho i Naby Keita trochę zaczęli coraz te ważniejsze role odgrywać. Można powiedzieć, że kibice Liverpoolu na to czekali, bo tak się śmiali, że no miał ten Naby Keita zachwycić tutaj Europę, czy Fabinho pokazać się, a zaraz się może okazać, że będą zachwycać, ale w Lidze Europy, bo dosyć długo ten okres aklimatyzacji trwał. Wiemy, że tam przy Keicie też były problemy zdrowotne, bo wrócił ze zgrupowania swojej reprezentacji i tam no, szaman afrykański chyba nie za bardzo zaleczył. Wiemy, że te legendarne są te sprawy z tymi kontuzjami zawodników z Afryki w Liverpoolu, ale no ostatnio zaczęli rzeczywiście grać i widać, że no chociażby Naby Keita to jest taki zawodnik, który może dać więcej w ofensywie niż Jordan Henderson, no chociażby.
Ale Klopp jest o tyle mądrym menedżerem, że on nie rzucał wszystkiego na hura. On mówił, że Fabinho potrzebuje czasu, żeby się zaaklimatyzować. Tak samo myślę, że jest z Keitą. Wprowadza ich w dość bezpieczny sposób, nie wymagając od nich od razu, żeby wskoczyli na ten najwyższy poziom. Też no, ma
wiesz,
ten,
to jest taki wieczór teraz,
ma ten komfort,
przyszedł czas, moim zdaniem.
Ma ten komfort, no. że ta jego trójka nominalna gra na takim poziomie, na którym nie może narzekać. Natomiast fakt, mamy teraz grudzień, czyli już te 4 miesiące sezonu za nami i być może właśnie w tej chwili oglądamy tę zwyżkę formy Fabinho czy Keity spowodowaną tym, że oni wreszcie wskoczyli na ten poziom, przystosowali się do tej Anglii, może nie właśnie przez wrzucenie od razu na głęboką wodę, być może im to nie służy, tylko właśnie przez takie powolne, stopniowe wprowadzanie Keita. W spotkaniu z Burnley spisał się znakomicie i to też pokazuje, że nie musi mieć jakiegoś bardzo ofensywnie czy pięknie grającego rywala, też potrafi sobie poradzić w gąszczu piłkarzy, którzy tylko polują na to, żeby połamać mu kostki. Mhm.
Tak, na pewno to, zresztą to o tym też Klopp mówił przy okazji Fabinho, bo on najdłużej czeka na swoje wejście. Z tej trójki piłkarzy, którzy zostali sprowadzeni, to no wiadomo, najlepsze wrażenie robi Shaqiri, to już strzela, asystuje, jest ważny, zwłaszcza teraz, kiedy wypadł Mane, albo trzeba było posadzić Firmino, kiedy tam coś w tym czołowym trio nie grało. Natomiast to czołowe trio, o którym wspomniałeś, no to w sumie zdobyło w lidze 20 bramek, czyli jakby zestawić ich z trójką z City, no to trójka City ma ich 22, także tutaj są zbliżone.
Tak źle nie jest.
Nie jest tak źle, tylko patrzymy pewnie przez pryzmat tego, że Firmino jest mało widoczny, że Firmino nie jest tak skuteczny, zwłaszcza na swoim stadionie, że nieregularnie też mimo wszystko strzela Mane i tak naprawdę to wszystko jest ciągnięte przez Salaha. Natomiast jeżeli chodzi o drugą linię wspomnienie o tych nowych piłkarzy, to oni tam mają po mniej więcej 600 minut już na koncie, więc nie jest to dużo, ale widać, że też już w odpowiednich momentach byli wykorzystywani, że jednak Klopp ma ten komfort, że może sobie pozwolić na to, żeby tą drugą linią cały czas rotować. Robi to zresztą też w defensywie, tam też jeżeli nadarzają się sytuacje takie, że konieczna jest zmiana, to też daje odpocząć swoim podstawowym zawodnikom, przede wszystkim bokom, prawda?
No teraz będzie Aleksandra... trochę problem, bo James Milner a propos 500 jego występ w Premier League, no na nietypowej dla siebie pozycji,
no nie
uczy, na prawej obronie,
tak,
Gomez
kontuzjowany. Ale wiemy, że to jest człowiek uniwersalny, on może zagrać na lewej, na
trudno
prawej,
powiedzieć, jaka pozycja jest dla niego nietypowa, tak? No może bramkarz.
No może, ale generalnie tak, tak. Milner może zrobić wszystko w zasadzie, o co go poprosi Klopp.
Tak, a propos Gomeza, no to też właśnie ta informacja jest, dzisiaj podpisał nowy kontrakt z Liverpoolem do 2024 roku, więc no na wiele, wiele lat tutaj związał swoją przyszłość. Jeżeli będzie się, myślę, tak rozwijał jak w tym sezonie, to będzie cały czas stanowiło siłę. Tutaj Grzesiu, coś chciałeś dopowiedzieć?
Tak, zastanawiam się właśnie, na kogo Klopp postawi na prawej obronie, bo jak Przemek mówił o tym, że ta linia obrony jest solidna, jest monolitem. W Lidze Mistrzów w tym sezonie Klopp rotował między Aleksandrem Arnoldem a Gomezem. Gomeza wystawił na obydwa poprzednie mecze wyjazdowe. Zresztą można zauważyć w tym sezonie taką tendencję, że jeżeli Klopp uważa, że przeciwnik jest troszeczkę bardziej wymagający, to wystawia na tej prawej obronie Gomeza, a jeśli bardziej liczy na udział obrońcy w ofensywie, no to wtedy stawia na Aleksandra Arnolda. I się zastanawiam, mając...
Ja myślę, że jutro nie będzie miał tak naprawdę wyboru. No,
Aleksander Arnold, jednak.
Musi na trend.
Tak, bo to chyba jest jedyna możliwa...
Pewnie też sytuacja. Dlatego go trochę oszczędzał, mi się wydaje. No teraz,
a poza tym Gomez jest chyba kontuzjowany.
Jest, tak. Tak, no, tak. Jest.
Zastanawiam się między Arnoldem a Milnerem.
Milnerem trochę.
Bo jeszcze Fazi Gulam wraca do zdrowia, teraz zagrał pierwszy mecz po kontuzji, więc ta lewa strona Napoli wcale nie będzie taka prosta do upilnowania.
No zobaczymy, ale ja bym jednak postawił na ten taki standard.
No skoro Arnold, tak,
Gomez,
z Arnoldem
nie,
Aleksander
Arnold. Tak, i w środku może być ewentualnie Matip, nie wiadomo jak tam z tym Lovrenem, czy on jeszcze dojdzie do zdrowia, ale no na lewej stronie pewnie będzie Andrew Robertson i tutaj no możemy stawiać wszystko i to jest zawodnik, na którego też kibice Liverpoolu na pewno bardzo liczą. No teraz zwycięstwo Liverpool 4-0 z Bournemouth, które na pewno wlało sporo optymizmu, chociaż Eddie Howe moim zdaniem słusznie zauważył, że kluczowa była ta pierwsza bramka Salaha zdobyta ze spalonego i do tego momentu wcale Liverpool nie miał takiej wielkiej przewagi, no ale już potem poleciało i pozdrawiamy serdecznie zwłaszcza Steve'a Cooka, bo na pewno potrzebuje pocieszenia po takim występie. Tottenham również zwyciężył swój mecz, teraz 2-0 z Leicester i tak przechodzimy płynnie właśnie do starcia Kogutów. 36 punktów po 16 meczach, to jest najlepszy start Tottenhamu od momentu powstania Premier League. No i właśnie, czy takie wyniki mogą dawać też optymizm przed meczem z Barceloną, jak wy widzicie to starcie i no Pochettino już wprost mówi, że tutaj nie ma co liczyć na jakieś prezenty, no bo też takie dyskusje trwają. Barcelona, która ma już pewny awans zaszłości, pewne z Interem, też to znane i gdzieś tam się ludzie zastanawiają, w jakim składzie wyjdzie Barcelona i z jakim poziomem motywacji, no ale na pewno Tottenham zamierza być w składzie najmocniejszym, chociażby ze względu na to, że Harry Kane czy Christian Eriksen zaczęli mecz z Leicester na ławce.
Tak, no myślę, że kibice Tottenhamu czekali na ten moment, kiedy Kane usiądzie, bo wszyscy sobie zdają sprawę, że nie jest maszyną i nie może grać po prostu w każdym spotkaniu. Zwłaszcza, że tych meczów, ważnych meczów tak naprawdę to Tottenham będzie miał bardzo dużo, bo za parę dni jeszcze ma mecz w Pucharze Ligi na stadionie Arsenalu. Być może to też będzie dobry moment do tego, żeby Kane odpoczął i jakoś inaczej zestawi ten zespół Pochettino. W każdym razie tych meczów jest bardzo dużo i pewnie niewielu spodziewało się, że akurat teraz na Leicester usiądzie Kane na ławce, ale wydaje mi się, że tak patrząc na zdrowy rozum, to był najlepszy moment, żeby jeżeli dać odpocząć Eriksenowi, też wracającemu dopiero do zespołu od pewnego czasu po kontuzji mięśni brzucha, no to był ten moment, prawda? I tak, wydaje mi się, że przede wszystkim tak, Barcelona zrobiła fantastyczne wrażenie w ostatnim swoim spotkaniu. Mówi się oczywiście o rzutach wolnych Messiego, ale generalnie Barcelona zagrała świetny mecz, tylko wydaje mi się, że w środku tygodnia już niczego nie musi, prawda? Więc zdaje się, że to jest dobra informacja bardzo dobra informacja dla Tottenhamu, a Tottenham musi zdobyć tyle punktów, ile zdobędzie Inter. Nie przesądzałbym tak naprawdę zwycięstwa Interu w meczu z PSV, bo widziałem parę razy PSV w tym sezonie i, no i to nie jest taki wcale łatwy kąsek. Nawet w tych meczach, których dość wysoko przegrywał, na przykład z Barceloną przegrywał, to też stwarzał sytuację, był zespołem, który przy odrobinie szczęścia mógł trochę inaczej zakończyć ten mecz. Także 50-50. Wydaje mi się, że po pierwsze Tottenham nie jest na straconej pozycji. Tottenham zagrał w zeszłym sezonie wyjazdowe spotkanie na przykład z Realem, który potrafił zremisować na wyjeździe.
No i był tam nawet lepszy momentami.
I wydaje mi się, że na taki scenariusz to spokojnie możemy być przygotowani, że Tottenham wcale tego meczu nie musi w Barcelonie przegrać. Ale czy to wystarczy? No to dużo nie zależało już od postawy też PSV.
No i od tego, no jednak na kogo postawi Ernesto Valverde, bo jeżeli potraktuje to spotkanie w takim szkoleniowym stylu, już dając odpocząć największym gwiazdom, to jest jakaś szansa Tottenhamu, chociaż ja raczej nie dawałbym 50-50, raczej 40-60, że Tottenhamowi się nie uda i na wiosnę Liga Europy będzie trochę takim małym pucharem Londynu.
Mhm. No zobaczymy, żeby się okazało, że Liverpool i Tottenham wypadną do Ligi Europy, bo wtedy to będzie przygnębiający wieczór dla fanów Ligi Angielskiej, ale no właśnie, to też taki moment, kolejny taki potencjał na wieczór dla Harry'ego Kane'a, myślę, no bo to jest zawodnik, który w tym sezonie wyraźnie polubił te rozgrywki, jakimi jest Liga Mistrzów, strzelał bardzo ważne gole i tutaj właśnie też teraz wypoczęty może chyba wyjść i podbić Camp Nou.
No jeżeli mówi się o Kane'ie jako piłkarzu, dla którego następnym krokiem po Tottenhamie mogłaby być ewentualnie już sam szczyt. Mówiło się często, że
no właśnie Liga Hiszpańska gdzieś tam, tak.
Ma na niego chrapkę. No to w tej chwili taka scena, jak będzie rozstawiona na Camp Nou, to jest idealne miejsce dla Kane'a, żeby się pokazał. I myślę, że no ma swoje szanse. Będzie wypoczęty, tak jak mówiłeś. Będzie otoczony też przez cały tercet Ali, Son, Kane.
No Dele Alli zwłaszcza ostatnie tygodnie.
Nie Ali, Son, Kane, tylko oczywiście Ali, Son i Eriksen.
Dokładnie, Son też. To są dwa różni ludzie, spokojnie.
Tak, nie Ali, Son, tylko Ali i Son. Mhm. W każdym razie, mając tę czwórkę całą, Mauricio Pochettino może upatrywać jakąś nadzieję. Mhm.
Tak, na pewno Kane jest piłkarzem, który już udowodnił, że lubi duże sceny, lubi Ligę Mistrzów, czuje się tam dobrze, strzela w zasadzie bardzo regularnie. No i tak, no jeżeli faktycznie Barcelona miałaby zagrać trochę osłabiona, trochę słabszym składem, to możemy spodziewać się przede wszystkim bardzo dobrego meczu, obfitującego w sytuacje bramkowe. Harry Kane już w tej edycji Ligi Mistrzów brał na siebie też odpowiedzialność za całą drużynę, chociażby w spotkaniu z PSV, zwycięska bramka.
Dwie tam strzelone.
Tam strzelił dwie, tam nie szło, niby mieli przewagę, ale jakoś nie potrafili tego skonsumować, więc ja sobie wyobrażam taką sytuację, że Kane gra bardzo dobry mecz. No mówi się oczywiście tak, mówi się o tej ewentualnym transferze, o kwocie 200 milionów za tego piłkarza. Na pewno jest wiele argumentów, wiele powodów do tego, żeby Kane zaprezentował się akurat w tym meczu, pokazał swoje wszystkie atuty.
Słuchajcie, to odbiegamy trochę od tematu Ligi Mistrzów, bo przechodzimy do Jana Bednarka i do Southampton, czyli do drużyny, która raczej w tej Lidze Mistrzów prędko nie zagra, no ale mamy powody do optymizmu, bo Jan Bednarek wrócił do składu świętych, drugi raz w tym sezonie wyszedł w podstawowej 11, pierwszy raz wtedy było w tym meczu z Chelsea, tak się zastanawiam, tak patrząc na to, jak traktował Marcus Jana Bednarka, jeżeli chodzi o wystawianie, no to się zastanawiam, dlaczego akurat wtedy to zrobił, może liczył na to, że znowu zdobędzie bramkę akurat wtedy, no bo też po 45 minutach go zdjął, taki dosyć krótki występ Bednarka, ale no teraz wraz z przyjściem nowego trenera Ralfa Hasenhüttla właśnie on, Austriak, postawił na Bednarka. No nie pomogło to Southampton wygrać, porażka 1-0, no ale więcej się na pewno będzie po tym meczu mówić o jego partnerze z linii obrony, bo to, co Westergaard wyczyniał tam, zrobił przy bramce Patersona, no to jest kryminał, no ale właśnie wrócił Bednarek, myślicie, że na dłużej czy nie?
No wtedy jak zagrał jeszcze za Hughesa, to też ta zmiana tak
taktycznie.
Naprawdę tak była spowodowana zmianą taktyczną. Wiemy, że Ralf Hasenhüttl będzie grał swoim ulubionym systemem, tak jak i preferował w Niemczech, 4-2-2-2, więc tam raczej nie będzie koncepcji z trójką środkowych obrońców z wahadłami typu Cedric i Bertrand, więc automatycznie zostaje dwóch ludzi do gry, prawda? W środku pola, w defensywie, a nie trzech, tak jak czasami zdarzało się u poprzednich szkoleniowców z Southamptonu, bo to nie tylko Hughes, ale też wcześniejsi menadżerowie też tak grywali. No i teraz tak, no wiadomo, że biała kartka, bo przychodzi nowy człowiek, wszystko jest nowe, on dokonał w tym spotkaniu aż 6 zmian, więc na dobrą sprawę, rezultat jest taki sam jak zazwyczaj, także nie wiem, czy to jest dobra informacja, natomiast prawda jest taka, że każdy ze środkowych obrońców, którzy w tym sezonie grali, grał po prostu
słabo. Coś na sumieniu.
Tak, ma coś na sumieniu, no bardzo słabo grał Yoshida, wspomniałeś o Westergaardzie, który za bardzo nie jest ulubieńcem kibiców, to...
No wiemy, że trochę kosztował, a jednak tak, no taki błąd zrobił szkolny, dziecinny teraz.
No właśnie, on w ogóle nie daje jakby gwarancji. Wydaje mi się, że w Niemczech, o ile go kojarzę, nie śledziłem aż tak bardzo jego karierę, ale parę meczów miałem okazję obejrzeć, to też sprawia wrażenie takiego
elektrycznego zawodnika.
Tak, no,
nadrabiał bramkami, które zdobywał.
Dokładnie, że jego ratowało to, że zdobywał bramki, a generalnie jako obrońca to był taki mocno słaby, no taki mocno nerwowy, że on w ogóle sprawia wrażenie takiego ociężałego. Natomiast co do Bednarka, no to nie wiem, trudno mi powiedzieć tak naprawdę, czy ten jeden występ może cokolwiek zmienić. Wydaje mi się, że możemy być świadkami przeglądu kadr w pierwszej fazie pracy Hasenhüttla. No i po tym dopiero się okaże, szkoda, że nie ma ich w pucharze, bo...
Zostali wyeliminowani, Bednarek tam grał, ale akurat w tym spotkaniu, w którym
nie w tym ostatnim
zostali
właśnie
święci wyeliminowani już poza składem.
No właśnie, ale mówię o tym dlatego, że łatwiej byłoby też pewnie Hasenhüttlowi meczami sprawdzać pewnych piłkarzy, łatwiej byłoby zrobić ten przegląd wojska i na tej podstawie wyciągnąć dość szybko wnioski. A trzeba wyciągać szybko wnioski, bo meczów jest do rozegrania do 3 stycznia w sumie 6, także... Sporo.
Więc tym bardziej pewnie będzie przegląd kadr, bo też będzie trzeba rotować trochę tym składem, aczkolwiek wiemy, że no, pozycja stoperów to jest taka, gdzie akurat tych rotacji powinno być jak najmniej, no bo dobrze, żeby oni byli zgrani i pewni, no ale gdzieś tam ten Hasenhüttl musi czegoś szukać rozwiązań.
Ogólnie reasumując, dobrze się stało dla Bednarka, że doszło do zmiany trenera, bo w tej ostatniej fazie pracy z Hughesem Bednarka nie było nawet w 18, także to przynajmniej tyle.
I mam wrażenie, że Southampton wybrało właściwie, to znaczy mam wrażenie, że wróciło do rekrutacji, którą powiedzmy miało za czasów Mauricio Pochettino czy Ronalda Koemana. To nie jest strażak typu Mark Hughes, tylko trener, który przychodzi ze świeżą wizją, trener, który nie jest jeszcze na dorobku, ale trener, który swoimi poprzednimi osiągnięciami pokazał, że warto dać mu szansę pracować. Zresztą to, że z Lipskiem zdobył wicemistrzostwo, wcześniej awansował z Ingolstadt, utrzymał tę drużynę, która później po rozstaniu z Hasenhüttlem od razu spadła do drugiej Bundesligi, pokazuje, że to jest trener, który będzie starał się wcielać swoją filozofię, ale też gwarantuje odpowiednią jakość. Nie jest to ktoś z bardzo znanym nazwiskiem, przynajmniej tak na sam początek. I wydaje mi się, że przed Southampton właśnie być może ta decyzja nie jest tak oczywista. Być może łatwiej byłoby tutaj...
Ale która z zestawieniem Bednarka do składu?
Nie, z Hasenhüttlem. Na razie z Hasenhüttlem. Tak, natomiast gdzieś tam na giełdzie pojawiały się oczywiście już nazwiska Davida Moyesa, który wydzwaniał do Southampton i tak dalej. Biorąc pod uwagę właśnie jakie były opcje, to wydaje mi się, że postąpiono właściwie. A co do Bednarka, no, oglądałem tylko skrót Match of the Day, przyznaję bez bicia. W niektórych sytuacjach miałem wrażenie, że zachowywał się trochę chwiejnie, jakby mógł zrobić krok do przodu, ale go nie zrobił i dopiero później próbował coś ratować.
Tak,
no, brakuje pewności, natomiast portal WhoScored dał mu w ocenę 7, trzecią najwyższą w zespole. 7 to w sumie nie jest najgorsza nota. Sprawdziłem.
Tam... Pewnie Westergaard tam z 2 czy 3, nie? Więc to tak jest kontrast.
Co może smucić, to tylko 20% wygranych pojedynków w powietrzu, natomiast tam były 2 odbiory, 10 wybić, 2 przechwyty. Sprawdziłem też oczywiście w bardzo prosty sposób, wpisując Bednarek na Twitterze po meczu, i te tweety Anglików były takie, że Bednarek daje jakąś nadzieję, że patrząc na to, jak wygląda zapaść w linii obrony Świętych, jest to ktoś, na kogo można postawić i kto właśnie być może się jako w jakiś sposób rozwinie, że to jest jedyny piłkarz, który nie był tak obarczony tym piętnem błędów obrony przez to, że nie grał, że nie miał tak wielu szans i być może też przez to ma ten dodatkowy kredyt zaufania u kibiców świętych. Może też sobie myślą, no jak to, mamy gościa 22-latka, który jest podstawowym stoperem reprezentacji.
Strzelił gola na mundialu,
no dlaczego na niego nie stawiać, więc ma jakiś też kredyt zaufania i ten kapitał u kibiców zgromadzony.
Jasne, no zobaczymy jak to będzie.
Tak, ten kapitał wynika też przede wszystkim z tego, że za pierwszym razem, kiedy dostał swoją szansę, to je wykorzystał. Natomiast ten biznes jest brutalny. Jeżeli on w ciągu tych paru kolejek, w których dostanie szansę, się nie sprawdzi, no to... To Ralf Hasenhüttl się nie będzie czekał na to i nie będzie patrzył na to, że on strzelił jakiegoś gola na Mistrzostwach Świata, albo że ma 22 lata, bo trzeba będzie, Southampton jest naprawdę w trudnym położeniu, nie strzela prawie w ogóle bramek, gra bardzo słabo u siebie, najgorsza drużyna, jeżeli chodzi o... Oni ani razu nie wygrali na swoim stadionie, za chwilę przyjeżdża do nich Arsenal.
No właśnie.
Także no tam nie ma czasu, na kombinowanie, tam trzeba po prostu punktować.
No jeżeli Bednarek będzie miał okazję się z tym Arsenalem zmierzyć, no to na pewno też fajna weryfikacja. Słuchajcie, panowie, przyspieszamy trochę, bo 5 minut zostało, leci ta godzinka, ale jak się fajnie gada, no to nikt na ten czas nie patrzy, ale jednak czasem trzeba. O West Ham jeszcze słówko chciałem zamienić, no bo nie sposób nie zauważyć zwyżki formy ekipy Manuela Pellegriniego. Trzecie zwycięstwo z rzędu. Teraz nie bez kłopotów pokonali Crystal Palace. Tam też, a propos tego polskiego wątku, no to lekki kamyczek Anglicy z kolei wrzucali do ogródka Łukasza Wabeńskiego przy tej pierwszej bramce MacArthura. Rzeczywiście tam trochę mi się przypomniała sytuacja w meczu z Portugalią, bo tam też takie niepewne wyjście. No ale awans na 11 miejsce i coraz bliżej jest tej mitycznej pierwszej dziesiątki, którą West Ham pragnie osiągnąć w tym sezonie. No i przede wszystkim zwyżka też formy Filipa Andersona. 5 gol w ostatnich 6 meczach ligowych. No na to czekali chyba kibice Młotów.
No 3 mecze z rzędu z 3 zdobytymi golami. Mecze wygrane. Czego chcieć więcej? Nawet jeżeli tam jakieś pojedyncze błędy się przytrafiały w defensywie, no to mimo wszystko ta skuteczność, czy to Arnautowicza, jeżeli był zdrowy, czy potem wchodzącego za niego Lucasa Pereza, czy Chicharito, który też regularnie od pewnego momentu strzela gole, czy wreszcie wspomnianego przez ciebie Felipe, to powoduje, że tak patrzy się z wyrozumiałością na ewentualne jakieś niedociągnięcia. Na przykład bramki z Cardiff, no nie powinni stracić, prawda? Tam trochę to poszukiwanie piłki w powietrzu.
Aha. Ale ten gol taki w stylu rugby.
Tak, taki w stylu właśnie Cardiff, można powiedzieć. Ten Morrison jest niesamowity w powietrzu, zawsze tam gdzieś się znajdzie, przepchnie. Pewnie zabrakło trochę koncentracji. Natomiast, no i z Crystal Palace też. Oni generalnie jak bramki tracili w ostatnim czasie, to tracili je po stałych fragmentach gry, więc mimo wszystko to dobrze świadczy o grze obronnej, organizacji. Natomiast nad całymi fragmentami pewnie będą musieli jeszcze popracować, żeby wyeliminować błędy, które się tam przytrafiały. Mnie się podoba w defensywie Diop. Myślę, że to jest jeden z fajniejszych piłkarzy, młodziutki piłkarz, robi bardzo dobre wrażenie. Balbuena tam oczywiście jako generał zarządza tym tyłem. No i co sam Łukasz Fabiański mówi o tym, że jeżeli Arnautowicz albo Felipe mają dobry dzień, to są tacy, to wtedy czuć, że po prostu West Ham idzie po zwycięstwo. Ale problem polega na tym, że oni są czasami chimeryczni. I czasami po prostu jak strzelą focha, no to cierpi na tym cała drużyna. Wydaje mi się, że mają dobry kalendarz. Na razie w zasadzie w 100% go wykorzystują. Jeszcze około 5-6 kolejek mają takich w miarę
dobrych. Teraz Fulham na wyjście.
Tak, parę takich kolejek bardzo dobrych, których powinniśmy oczekiwać od nich kontynuacji tej serii.
Tak, cierpliwość popłaca, bo ten początek West Hamu nie był najlepszy, ale pamiętamy też, nie było zbyt wielu łatwych rywali. Pellegrini wytrzymał ten okres i teraz myślę, że zbiera tego plony. Poza tym też myślę, wykorzystał ten czas, żeby scementować ten skład, żeby też poszukać odpowiednich rozwiązań. Też poza Diopem, którego wspomniałeś, ja bym dorzucił jeszcze Declana Rice'a w środku pola. Jest to chłopak, który w tej dwójce z Noblem naprawdę dobrze to wygląda.
No właśnie, mieliśmy jeszcze chwilkę pogadać o Cardiff, ale czas nas goni, ale żeby nie było, zauważamy to co się dzieje. Teraz właśnie też zwycięstwo Southampton, no i to jest taka drużyna, która wbrew temu, co się sądziło na początku, no to może się okazać, że jednak wywalczy to utrzymanie w Premier League, zwłaszcza u siebie bardzo dobra forma ekipy, znaczy no może nie bardzo dobra, ale niezła.
Cztery zwycięstwa.
Znaczy taka forma, można powiedzieć, ustabilizowana, bo cztery zwycięstwa, cztery porażki mają, no i ten jeden remis, ale trzecie zwycięstwo u siebie. siebie z rzędu, to też warto zauważyć. Też warto Manchester United pochwalić a propos tej Ligi Mistrzów, tak jak mówiliśmy, oni teraz mają mecz już o pietruszkę z Walencją na wyjeździe, no ale teraz wygrali
to
z Fulham.
Pogba będzie mógł zagrać.
Tak, będzie mógł zagrać i może jak nie będzie miał presji, to pokaże w końcu to, na co go stać, bo wiemy, że nie zawsze tak jest, no ale teraz jest fantastyczna pierwsza połowa, zwłaszcza z Fulham. Dużo, wielu piłkarzy, dwóch dokładnie się tam poprzełamywało. Ashley Young, 39 meczów bez trafienia, teraz udało się. Pierwszy gol także Romelu Lukaku na Old Trafford od marca. Straszna statystyka, ale no może teraz pójdzie. No i też wyjątkowy mecz dla Juana Maty, no bo jako trzeci Hiszpan w historii osiągnął pułap 50 goli i asyst. Wcześniej to zrobili Cesc Fabregas i David Silva, więc nie najgorsze towarzystwo i na pewno trochę optymizmem powiało na Old Trafford. No dobrze, zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądać. Słyszymy się za tydzień w audycji, a ja wam już, panowie, dziękuję. Przemysław Pełka.
Dziękuję.
Grzesiek Kaczmarczyk.
Dziękuję.
Wojciech Piera, dziękujemy bardzo. Trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć.
Słuchasz Weszło FM.